Radio Praga, Bydgoszcz.
Dobry wieczór. Nazywam się Luiza Poreda i jak co tydzień zabieram Was w podróż do świata polskiej sztuki. A zanim zacznę swoją kolejną rozmowę, chciałam Was również zaprosić na wernisaż mojej wystawy o tytule Rzeczy w mojej głowie, która odbędzie się we wtorek 16 czerwca o godzinie 19 w praskiej kawiarni 4 pokoje na ulicy Wileńskiej 19. Szykuję dużo atrakcji, m.in. wspólne malowanie po krążkach drewna. Także zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że pojawicie się i będziemy mieli okazję się poznać. Dziś odwiedzam pracownię Upcycled Underground na ulicy Brzeskiej 24. A gośćmi audycji jest dwójka praskich artystów, Kalina Murawska i Kamil Jaczyński. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Spotykamy się tutaj przy okazji tematu Parady Syrenek, który niedługo odbędzie się w Warszawie. Powiedzcie coś więcej na ten temat.
Parada Syrenki to jest super inicjatywa. Ja już brałam udział jako widz do tej pory. Mhm. Więc właśnie patrzyłam sobie na to i tak śmiesznie kiedyś sobie pomyślałam, że też bym chciała coś takiego zrobić. Zrobiłabym wypas taką syrenkę, nie? Mhm. No i Kamil, mój kolega tutaj z góry, przyszedł do mnie i mówi, że ty Kali, słuchaj, jest taki projekt, trzeba zrobić platformę z syrenką. Ja mówię, co ty, na paradę? A to ty wiesz o tym w ogóle? Ja mówię, tak, wiem. Więc 6 czerwca pod Palmą spotykają się platformy różne. Każda dzielnica i różne instytucje będą miały swoje instalacje. W tym wystąpi nasza wspaniała upcyclingowa syrenka, robiona dla Ursynowa i dla Ursynoteki. Jesteśmy bardzo dumni z Kamilem z tego projektu.
A jak dużo będzie tych syrenek w sumie, wiecie?
20.
Fajnie. A jak duże one będą? Jaka wasza, jak duża będzie wasza?
Dwumetrowe około. Mhm.
Także prawie to naturalnych rozmiarów.
Spore to są instalacje. Minimum w ogóle tej platformy to jest 2 metry wzrostu, żeby ona była fajnie widoczna, więc to jest bardzo duże wyzwanie zbudować coś takiego.
Na pewno.
Szczególnie, że to są przyczepki takie, wiesz, dwu- albo czterokołowe, ale cały... To są te pochylne takie, wiesz, a nie na 4 kółkach, takich na oddzielnych osiach, więc no tutaj mamy spore designerskie też wyzwanie z tym, żeby ten stelaż to wszystko fajnie stało i w sumie płynęło po tej ulicy tak, jak powinna płynąć sobie syrenka w wodzie.
Kalina, jesteśmy w miejscu w twojej pracowni,
tak.
I ty zajmujesz się upcyclingiem.
Tak jest.
I też w takim duchu właśnie powstanie ta syrenka, prawda?
Tak jest. Zgadza się. Nie wzięłabym tego projektu, gdybym miała teraz jeździć do Obi i kupować płyty i deski, jeżeli mam dostępne materiały tutaj w naszym budynku na przykład za darmo, ze względu na to, że wiele osób tworzy, robi różne dostawy. Mamy materiał, wystarczy wziąć młotek i rozbić go na części.
Jasne.
Mamy dużo, dużo materiałów, dzięki czemu możemy też włożyć większą część budżetu w samo wykończenie, w jakość materiałów, których będziemy używać, w media, które w to wejdą, no i w ogóle roboczo godzin, czas, tak?
Właśnie.
Bo mamy te rzeczy dostępne, one sobie stały tutaj na korytarzu już od 3 tygodni w zasadzie, a teraz deski już schną, bo się impregnują, bo stelaż jest drewniany z palet, więc chcemy też, żeby ona była wielokrotnego użytku. I syrenka po paradzie zostanie potem oddana do Urzędu Gminy Ursynowa i będzie używana na różne ich wydarzenia lokalne i nie tylko. Możliwe też, że w duchu tego upcyclingu na przykład na przyszłą paradę, bo też już troszeczkę o tym rozmawialiśmy, możliwe, że przerobią naszą już gotową syrenkę i zupcyclingują jeszcze bardziej na przykład. Więc projekt cały idzie w takim kierunku, żeby to było dalej używalne, żeby to był mobilny kawałek sztuki zgodny z tym, jak tutaj wymyśliliśmy to sobie razem z Ursynoteką.
A Kamil, powiedz, to była wasza inicjatywa, czy też jakby dzielnica Ursynów miała taki pomysł na to, żeby to właśnie było dzieło upcyclingowe?
Wszystko zaczęło się od warsztatów, które miałem okazję robić dla dzielnicy, dla Ursynoteki właśnie. I to były maski kartonowe. I tak naprawdę chyba od tego zaczęły się rozmowy na temat tworzenia z rzeczy z kartonu, rzeczy z towarów z drugiego obiegu. Od słowa do słowa zacząłem tam opowiadać o tym, że tworzę też z książek, że często wklejam, oklejam nimi płótna. I jakoś tak padł temat zrobienia syrenki. Po pewnym czasie Ursynoteka wróciła do nas, do mnie z tym tematem. Ja przyszedłem z tym tematem do Kali i tak od słowa do słowa powstał projekt bardzo fajnej upcyklingowej syrenki, w której będziemy wykorzystywali grzbiety książek, które dostaliśmy w takich zniszczonych egzemplarzy wycofanych z obiegu, z Ursynoteki. I oczywiście dużo różnych innych materiałów z upcyklingu. To będą jakieś tam stare palety, deski i tego typu rzeczy. I tak jak Kali słusznie powiedziała, one będą zamontowane na palecie, więc ta konstrukcja będzie sobie bardzo sympatycznie płynęła ulicami Warszawy.
Brzmi to bardzo malowniczo, już sobie to wyobrażam. Mam nadzieję, że będzie super pogoda i że one będą tak sobie w słońcu płynęły.
No jeżeli nawet nie będzie super pogody, to pamiętajmy o tym, że to jest jednak Nowy Świat i krakowskie przedmieście, więc tam i tak zawsze będzie dużo ludzi, a że syrenki jednak są stworzeniami wodnymi, to nawet jak będzie bardzo padało, na pewno sobie dobrze poradzą.
Dokładnie. Ja tu się martwię o dobrą pogodę, a przecież dobrą pogodą dla syrenki może być też pogoda deszczowa.
No oczywiście, szczególnie, że jednak przyroda bardzo potrzebuje tego deszczu.
Tak, dokładnie.
No, ale jest to fantastyczny projekt też, bo Ursynoteka ogólnie dała nam wolną rękę co do tego projektu w bardzo wielu polach. Oczywiście mieli swoje elementy, które musieliśmy włączyć w ten projekt i one były nienaruszalne absolutnie, tak jak sobie tutaj Ursynoteka wymyśliła, zaprojektowała w swoich głowach, tak musieliśmy tutaj z niektórymi naszymi artystycznymi, bardziej odjechanymi pomysłami pójść na kompromisy. Ale jest to dla nas też super doświadczenie, jak robić upcycling inaczej niż na co dzień jako artyści. I to jest dla nas świetne doświadczenie też, jak planować sobie takie duże przedsięwzięcie na przyszłość, bo to się potem fajnie przekłada też na różne inne inicjatywy i pozwala nam fajniej, efektowniej korzystać ze swojego czasu w pracowniach. No, jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy też poza naszą sztuką życie, więc, więc wiesz, trzeba ten czas fajnie wykorzystać zamiast siedzieć i w pracowni 3 godziny się zastanawiać, co się robi, nie? Więc fajnie jest mieć to rozpisane w ten sposób. No i cieszymy się też z tego, że mamy naprawdę bardzo oryginalny pomysł, naszym zdaniem, że to jest, na pewno będzie przykuwał uwagę ze względu na totalnie inne podejście niż reszta platform, przynajmniej względem tego, co widziałam przez ostatnich 5 lat na paradach. Tutaj też jest fajne to, że mamy pełen przekrój, bo tutaj pojawiają się właśnie i artyści, i lokalni, i wypożyczeni, tak jak my, powiedzmy.
I rzemieślnicy.
I rzemieślnicy, i projekty ze szkół podstawowych, tak, i różne fajne instytucje.
Bardzo różne.
Seniorzy mają swoją platformę.
Chodzi o wspólną zabawę i prezentowanie syrenki i podkreślanie tego fantastycznego symbolu Warszawy, który naszym zdaniem jest bardzo niedoceniony i jakby to, że dzieje się ta parada syrenek, to jest już fajnym elementem do tego, żeby tą syrenkę w jakiś sposób pokazywać i bardziej dbać o nią i pokazywać, jakby eksplorować ten symbol Warszawy na wiele różnych sposobów, niekoniecznie w ten ikoniczny, w którym ona występuje w herbie, bo przecież syrenek, jak się okazuje, co mamy już 5. paradę teraz, tak?
Tak.
Czyli co paradę było 20 różnych.
Nie wiem, czy zawsze tyle samo,
jeszcze
dużo,
są te wszystkie, jest jeszcze na przykład wzór, który miasto zrobiło do kolorowanki, można go pobrać z Urzędu Miasta, który jest w ogóle abstrakcyjny. Czyli tych syrenek jest coraz więcej, ale dalej za mało i można ten temat eksplorować.
Tak, w ogóle ruszyliśmy kiedyś tego temat z Kamilem tutaj, że Warszawa nie ma jakby swojej takiej, powiedzmy, maskotki. Ma bardzo wzniosłe symbole, ale nie ma swojej maskotki. I wprawdzie syrenki nie możemy w ten sposób traktować, ale my tutaj sobie kminimy już kolejny taki warszawsko-mityczny temat, ale to może nas jeszcze zaprosisz jako team.
Pewnie już nie chcecie zdradzać więcej szczegółów dotyczących syrenki, bo najfajniej będzie, jeżeli wszyscy po prostu pojawią się na paradzie syrenek. Zapraszamy
tak, przypomnijmy, wszystkich. To jest 6 czerwca, czyli w sobotę. Zaczynamy o godzinie 13 na rondzie De Gaulle pod Palmą. I stamtąd krakowskim Nowym Światem i krakowskim przedmieściem na plac zamkowy idą wszystkie syrenki, więc zapraszamy zarówno w miejscu, tam na placu, znaczy na Rondzie de Gaulle'a, ale można też się ustawiać na całej trasie parady. Dzięki temu można po prostu uczestniczyć w paradzie w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, no co jednak powinno być wygodne dla warszawiaków.
Tak, a dodatkowo ci, którzy są tam na początku i zobaczą od samego początku te syrenki, mogą dołączyć do kolorowego korowodu i razem z tancerkami samby przetańczyć całą drogę za syrenkami. Mhm. Tam jest fantastycznie, są bębny, w ogóle ludzie śpiewają, gwiżdżą, bomba jest. Jest naprawdę super. Mam ciary, jak o tym mówię, bo ja uwielbiam takie happeningi.
Ja pokazuję, że Polacy potrafią się też radośnie jednak jednoczyć i spacerować radośnie. To dobrze. No,
tak.
Zapraszamy.
Będzie ekstra.
Nie od dzisiaj zajmujecie się upcyclingiem, prawda? Oboje. Kali, jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo dużo różnych rzeczy.
No, masz upcycling w nazwie, nie? Jakby,
tak, dokładnie. Tak. To widać też po twojej pracowni. Mm-hmm. Właśnie opowiedz trochę o swojej pracowni.
Wiesz co, moja pracownia powstała tak trochę na dziko, trochę z potrzeby, trochę z desperacji. Długa to jest historia, ale no, jest to takie moje trochę spełnienie marzeń. To jest moja bezpieczna przestrzeń, gdzie rzeczy, które może w tym momencie i obecnym stanie niekoniecznie nadają się do użytku, to wystarczy trochę pomyśleć i zrobić z tego naprawdę dobry projekt, naprawdę dobry design. Wiesz, ja nie patrzę na swój upcycling jako na sztukę jako taką, chyba że sztuką nazwiemy właśnie design. I w sumie sztuka designu to jedna moim zdaniem z najtrudniejszych sztuk w dowolnym medium, czy to są gry wideo, czy to jest muzyka, czy to jest malowanie, czy to jest rysowanie, czy to jest projektowanie ciuchów, wiesz. Każdy może raz na jakiś czas nagrać świetną piosenkę albo napisać ładny wiersz, wiesz. Każdemu taki przypływ może się zdarzyć, ale dowozić to za każdym razem jako nie wiem, właśnie artysta, no to tutaj wjeżdża gruba sztuka designu moim zdaniem i widzenie potencjału i piękna w rzeczach, które wiele osób uznałoby za śmieci albo po prostu rzeczy, z którymi no, trudno się rozstać, ale nie wiadomo co zrobić. Nie? Mhm. Przynieś mi dowolną rzecz, a ja ci z tego wymyślę 10 różnych projektów, które możemy wspólnie wykonać. Prawdopodobnie mogłabyś wykonać je sama i większość ludzi w domu też, gdyby się trochę zaparli i przyszli do mnie po plan i listę zakupów. Tak w skrócie, nie?
Daliby radę sami sobie coś zrobić.
Tak, większość ludzi dałaby radę wykonać większość z tych rzeczy, które ja wykonuję, przynajmniej technicznie, może nie. Wiadomo, estetyka to jest osobista bardzo rzecz i bardzo subiektywna taka, wiesz, ale no na poziomie takim właśnie estetycznym, dobrze wykonanym, żeby to się wszystko trzymało, żeby to było trwałe, bo ta sztuka, ona ma być w moim przypadku przede wszystkim jak najbardziej użytkowa. Tak, ja robię obrazki, na przykład jakieś tam mniejsze obrazy czy coś, ale to są pojedyncze sztuki jakichś tam moich rzeczy, kiedy muszę odpocząć od tego, co robię na co dzień. A na co dzień biorę rzeczy, z których no ciężko jest w obecnym stanie cokolwiek wykrzesać, ale ja potrafię i biorę takich kilka i z nich powstaje jeden nowy, bardzo ciekawy Frankenstein, który najczęściej prototyp, na którym ćwiczę jakby nowe techniki. I potem przychodzą do mnie klienci, którzy widzą moje prace na przykład na Instagramie, oni wtedy zamawiają swoje customy, swoje wyjątkowe jakieś tam rzeczy i z tych moich prac, które są dostępne, wybieramy techniki, kolory, materiały i tworzymy rzeczy na zamówienie.
Kamil, ty też, mimo że jesteś przede wszystkim malarzem, nie jest ci tak daleko do tego upcyclingu, bo nieraz pokazujesz mi rzeczy, które tworzysz albo z kartonów, które są jakimś odpadem, albo w ogóle przynosisz dziwne rzeczy do pracowni, obklejasz je, malujesz i tworzysz specyficzne artefakty. Opowiedz więcej
to,
o tym.
Tak, to u mnie jest trochę w drugą stronę niż u Kaliny, bo Kalina robi rzeczy użytkowe, ja robię głównie sztukę, która mam małą wartość użytkową oprócz dekoracyjnej i oprócz informacyjnej, tak na dobrą sprawę, bo w mojej sztuce często jest jakiś taki przekaz, który gdzieś tam jest ukryty. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie materiałów, to głównym moim materiałem, który uwielbiam, który w zasadzie wywodzi się z tego, co Kalina powiedziała, czyli z rzeczy, której ciężko się pozbyć. Ja tak miałem z książkami. uwielbiam książki. Moi rodzice to z zawodu są poligrafowie, więc jakby książki zawsze budziły u mnie respekt, szacunek, uwielbiam ich zapach, zapach świeżego druku, zapach starych książek, oczywiście nie tych spleśniałych, tylko takich fajnie zachowanych, więc książki są dla mnie niesamowite. I tak bardzo długo miałem pewien problem, co zrobić z pewnymi starymi, zepsutymi książkami, a chciałem je zachować w jakiś sposób, dać im nowe życie. No i wpadłem na pomysł, żeby książkami, gazetami i innymi rzeczami oklejać płótna i dopiero na tym malować. Oklejać je nie tylko po to, żeby dać im nowe życie, żeby je zachować, chociaż to jakby było takim głównym przyczynkiem do tego, ale też po to, żeby można było nadać tym obrazom jakąś taką warstwę fabularną, bo staram się tą malaturą nie zakrywać tego, co jest pod spodem, a dodatkowo, jeżeli jest to warstwowe oklejane, to wtedy przecieram papierem ściernym i zrywam fragmenty tych gazet, tych tekstów, tak żeby później przechodził jeden w drugi. Często dzięki temu mamy teksty z jednego kraju, które się przechodzą płynnie, nie wiem, w Polską Encyklopedię PWN, która jest tak naprawdę moim ulubionym medium, bo nikt jej nie chce już, no nie chcą jej antykwariusze, nie chcą jej ludzie w domach, z całym szacunkiem, ale tam są dwie linijki na temat, którym można pisać 20 prac doktorskich i kiedyś te encyklopedie rzeczywiście zdawały egzamin i to było sensowne, no ale to było przed internetem. Teraz jakby to nie wystarcza, delikatnie mówiąc. No i tym samym te książki stały się bardzo niepotrzebne, a ja im daję nowe życie. Zrobiłem parę obrazów, gdzie są tylko obrazki wycięte z encyklopedii, ale w większości to są te części tekstowe. Bardzo lubię różne fonty, więc często z gazet też wycinam fonty i często proszę też znajomych, żeby przywozili z różnych krajów, z wycieczek i wyjazdów różne gazety, bo co kraj to inne fonty, to inne liternictwo i to wtedy fajnie wygląda. No i oczywiście im gazeta bliżej bruku, tym te nagłówki bardziej krzyczą i są większe litery i to wtedy jest jeszcze bardziej zabawne, bo często towarzyszą tym literom jeszcze absurdalne tytuły. Więc nie żebym zachęcał do czytania prasy brukowej, ale do cięcia jak najbardziej. Do oglądania i do cięcia, tak, bo to jest fantastyczne narzędzie dla artystów. I jeszcze teraz jakby puentując moją wypowiedź na temat samego upcyclingu, również zdarza mi się przerabiać jakieś używane płótna, tego typu media, które nadają się jeszcze do użytku, no a zwykły człowiek potraktowałby je jako odpad, bo po prostu można takie rzeczy robić i fajnie je uratować, tylko po prostu trzeba wiedzieć jak i co trzeba z nimi zrobić, no ale to już jest takie know-how artystyczne, które wymaga odpowiedniej wprawy.
Ale chciałam też wam powiedzieć, że ludzie wyrzucają też absurdalne rzeczy. Ja na osiedlu, już ci kiedyś mówiłam, Kamil, znalazłam w ogóle złotą ramę rzeźbioną. Ktoś po prostu jakiś stary obraz wystawił razem z taką ramą i jak tu nie wziąć takiej ramy? I w ogóle dlaczego?
Ale ramy, ale ja bym to wzięła razem z obrazem i wzięłabym oba.
Ja wzięłam też oba, oczywiście. No,
przerobiłaś ten obraz?
Nie przerobiłam, jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, ale nawet myślałam, żeby je z powrotem odnieść to na śmietnik, ale nie mogę. Nie mogę, bo to jednak ktoś namalował ręcznie i to widać. No i jakoś zostało po prostu.
Dawaj, zrobimy z tego remiks. Cztery osoby, oryginalny artysta i nasza trójka.
Słuchajcie, fajny pomysł, zrobimy. Przyniosę to do was.
Dawaj, zrobimy remiks tego, ekstra. Bomba.
Ale chciałam też powiedzieć, że...
Drodzy Państwo, jesteście świadkami.
Tak, zostało uwiecznione. No
zostało uwiecznione, już musimy teraz to zrobić.
No koniecznie. No ale tak. No,
ale chciałam też powiedzieć, że ludzie wynajdują na śmietnikach niesamowite rzeczy. Ja swego czasu pomagałam znajomym organizować pewien festiwal recyklingowy i oni znajdowali w śmietnikach, na przykład przy teatrze, niesamowite instalacje, z którymi nie wiadomo co zrobić, bo one są wielkie, nie można ich przechowywać, nie ma gdzie ich przechowywać, oni nie mają magazynu, więc oni to wyrzucają. My to wszystko ściągnęliśmy na festiwal, jakieś, wiecie, kilkumetrowe meduzy, no piękne, fajnie, nie wiem, czy głowę smoka, taką dwumetrową. Ale są też na przykład takie miejsca, teraz na Bemowie powstała podzielnia i dziewczyna, która to miejsce otworzyła, ona jeździ po różnych miejscach, ona kilogramy ubrań wynajduje i to takich, że potem do przerabiania to jest na wieczność, przecież podobno na cztery pokolenia do przodu po prostu.
Tak, co najmniej cztery do przodu. To jest w ogóle straszne, co się dzieje. I nawet te wielkie marki, które tak się bardzo chwalą teraz, że mają rzeczy z recyklingu i że coś tam. Ten recykling to po pierwsze, to jest bullshit, niestety. To jest bajka, w którą chcemy wierzyć. To jest zupełnie co innego od upcyklingu, o którym my w ogóle mówimy, a często pojęcia są mocno mylone w ogóle, nie? I ludzie też myślą, że my recyklujemy rzeczy. Nie, my nie jesteśmy recyklerami, nie mamy prasy do przerabiania materiałów na nowe, nie mamy rozpruwaczek, które wyciągają wszystkie nowe, stare nici i je w motki klepią. Ja wiem, jak ten proces wygląda. To nie jest to, co my robimy. Upcycling to jest zupełnie co innego niż recykling, aczkolwiek mamy wiele wspólnych punktów. Ja na przykład kocham second-handowe rzeczy, zbieram od ludzi koszulki z nadrukami, nawet jeżeli są w tragicznym stanie. I tutaj nasz wspólny punkt, który nas połączył z Kamilem w ogóle, to miłość do literek. I to, że Kamil używa właśnie tych napisów, tych literek, tego wszystkiego w swojej sztuce, a wpadł do mnie do pracowni, akurat układałam sobie napisy z literek wyciętych ze starych koszulek. I jak on to zobaczył, to po prostu stracił rozum i pokazał mi swoją sztukę i ja straciłam rozum. I w ten sposób staliśmy się tutaj ziomeczkami od sztuki szeroko pojętej wszelakiej.
Ziomeczkami od literek, można by powiedzieć. Ale rzeczywiście tak to się stało, no bo faktycznie ja do dzisiaj pamiętam tę sytuację. Ja się pytam, Kalino, to ja muszę iść teraz do sklepów i szukać takich literek, takich ubrań. A Kali mówi, no nie, zobacz, i wyciąga takie odpowiednie segregatory już z wyciętymi literkami. I na tym to właśnie polega, drodzy Państwo, że... No, że wiadomo, tak jak Kali powiedziała, można to zrobić samemu, można też przyjść do niej albo do takich miejsc, które się zajmują upcyklingiem, ale generalnie jest to nadawanie właśnie nowej wartości tym rzeczom bez konieczności ich gruntownego przerabiania do cna, co się dzieje w recyklingu, tak? No i tutaj rzeczywiście tych rzeczy upcyklingowych, poza tym pamiętajmy o tym, że upcykling wymaga zdecydowanie mniej energii, bo to nie jest recykling, który jest wysokoenergetyczny, który wymaga procesów technologicznych. To jest tworzenie unikatowych rzeczy, które później można przekazywać, jak dziewczyny powiedziały słusznie, przez kilka pokoleń, jeżeli to są rzeczy noszone, a jeżeli to są rzeczy użytkowe, no to też mogą przecież wiele lat służyć. Zresztą to widać, bo przecież jest renesans w tej chwili we wszystkich sklepach takich z używanymi rzeczami, na przykład porcelany, czy też zastaw stołowych, które wracają po latach, bo nagle wpada moda na jakiś design z PRL-u, tak? A przecież design z tamtych czasów był naprawdę niesamowity momentami.
Kalina, a dlaczego zajęłaś się upcyclingiem?
U mnie to się zaczęło już w szkole. Babunia moja w ogóle była krawcową i piękne rzeczy szyła i nauczyła mnie podstaw. Ja jestem rocznik orwellowski, 84. Dorastałam w latach 90. jako mały metaluch, ponieważ rodzice to punki, więc jakoś trzeba było, wiesz, mocniej, głębiej w to wejść, w tą muzykę, w to wszystko, no bo ja punk to miałam śpiewany do kołyski, jakby do spania. I nie było wtedy ani koszulek dla dziewczyn, ani bojówek dla dziewczyn, dla kobiet. Nie było takich alternatywnych strojów. Jeżeli były stroje alternatywne, to bardzo takie, wiesz, gotyckie czy coś, albo bardziej punkowe w stylu Vivian Westwood. A ja lubiłam najpierw thrash metal, a potem odkryłam death metal i black metal i naprawdę takie najbardziej ekstremalne gatunki. Tam, nie wiem, może w 2006-2007 pierwszy raz doświadczyłam na koncertach merch dla lasek. Wiesz, także ja od dzieciaka siedziałam i przerabiałam te za duże koszulki, obszywałam moją kurtkę jeansową, a potem katanę moją jeansową właśnie naszywkami z nazwami zespołów, które tam kolekcjonowałam na koncertach, na wyjazdach czy coś, tak, albo dawaliśmy sobie, w ekipie tam się wymienialiśmy, no to wiesz, jedni wymieniali karteczki w szkole w segregatorach, a inni grali w pogi, a jeszcze inni już mieli zajawę na muzykę i wymieniali się rzeczami z tym związanymi. Albo komiksami, wiesz, w latach 90. nie wszyscy mieli hajs na wszystko, więc się wymieniali. I w ten sposób ja też dostawałam, a to po czyimś starszym bracie koszulkę Metaliki, a to po kimś coś tam. No i tak siedziałam i to przerabiałam po prostu, nauczyłam się i całe życie tak naprawdę to robiłam. Dla mnie to nie był problem, że coś, nie wiem, jest przy duże. Jak było przy małe, to większy problem, no bo to trzeba było zupełnie zmienić projekt. Ja dopiero od półtora roku zajmuję się tym na tyle profesjonalnie, mogę to teraz stwierdzić, że profesjonalnie, tak, że rzeczy, które robiłam jako dzieciak, to dla mnie byłyby niepojęte w ogóle, wiesz, ale no to też sytuacja moja taka zawodowa mocno się zmieniła, bo weszłam w upcycling w ogóle, wyobraź sobie, z testowania i projektowania gier wideo. I prawda jest taka, że dobry designer zaprojektuje wszystko, bo on nie projektuje konkretnej rzeczy, on projektuje doświadczenie i wybiera medium, przez które da komuś to doświadczenie, prawda? Więc w grze wideo wybierasz styl gry, w jakim przekażesz doświadczenie postaci, którą gra gracz. Wiesz, tak samo nawet w reklamie odbiorca musi mieć jakieś doświadczenie, do którego ta reklama się odnosi, żeby poczuć, że potrzebuje danego produktu. Tutaj jest dokładnie to samo. Ja projektuję doświadczenie, tylko różnica u mnie jest taka, że już mam dosyć miałkości. Ja się przepaliłam zawodowo. Wiele moich pomysłów, designów i innych rzeczy zostało przypisanych innym osobom. Bardzo dużo cierpiałam z tego powodu, bo nie zdawałam sobie sprawy i nie dawałam sobie tytułu artystki. Ale to się bardzo zmieniło, odnalazłam w tym swoją przeogromną wartość i teraz ja nie daję sobie mówić, że coś jest nie dla mnie, że nie powinnam czegoś robić, że powinnam coś zrobić inaczej, że może ten design nie będzie działał w taki, a nie inny sposób. Mhm. Tutaj umawiamy się trochę tak jak w pracowni Witkacego. Ty mi mówisz, jakie chcesz doświadczenie i jakie są tego główne elementy składowe i referencje, a ja z tego robię dla ciebie swój kawałek sztuki. Więc no mój artystyczny świat jest taki zupełnie, jakby wydawało mi się, oderwany, ale to towarzyszy mi całe moje życie, tak samo jak to przeszywanie rzeczy. Poza tym w latach 90. dorastałam w na tyle dużej biedzie, że nauczyłam się dbać o swoje rzeczy, nauczyłam się je naprawiać, nauczyłam się je przerabiać i potrafiłam mieć parę bojówek z demobilu przez 20 lat. Więc po grach przyszedł moment, gdzie chciałam otworzyć jakoś swoją małą pracownię i robić w niej ogólnie moje rzeczy. Jak widzisz, robię dużo różnych rzeczy. I tutaj moja mama przyszła z pomysłem, żebyśmy wspólnie tutaj podziałały trochę właśnie w temacie second handu, trochę w temacie upcyklingu, zobaczyły co, której siedzi, która w czym się lepiej znajduje. Moja mama zdecydowanie bardziej woli grzebać konkretne, bardzo fajne takie, wiesz, high fashion kawałki i naprawiać je po zjedzeniu przez mole, przez swoją kreatywną pracę. No ja jestem, mnie można porównać jak w muzyce The Prodigy. Wiesz, oni nie są ani punkiem, ani elektroniką, ani techno, ani drum and bassem. Oni są tym wszystkim naraz w zależności od tego, jaki mieli pomysł. I dokładnie taką artystką jestem ja i dlatego robię tyle różnych rzeczy. One wszystkie dają mi przeogromną radość i jestem w stanie włożyć w nie wszystkie swoje emocje, które nie zawsze do końca rozumiem. Ale tworzenie pozwala mi zrozumieć siebie i świat wokół siebie znacznie lepiej. I też otwieram się mocno na ludzi i fajnie jest pracować z ludźmi, z ich szalonymi pomysłami. I kiedy ktoś ci zaufa i powie, słuchaj, tu masz te 3 punkty wyjściowe, baw się dobrze, do zobaczenia za 2 tygodnie. To miny ludzi, kiedy odbierają te rzeczy, są absolutnie bezcenne i każda godzina na kminie, na kłuciu się w ręce, na, wiesz, no nie wiem, na wszystkich tych nieprzyjemnych aspektach tworzenia, no one są tak bardzo tego warte, kiedy właśnie widzisz osobę, która przychodzi po swój kawałek i mówi, to jest takie jak w mojej głowie, albo jeszcze lepsze, nie? To jest to, co ja robię tutaj w mojej pracowni. I czy to jest muzyka, czy to jest obrazek, czy to jest ciuch, co by to nie było, w tym jest zawsze jakiś naprawdę ogromny kawałek mojej duszy i mojej kminy, która w to wchodzi. I ja ci to wytłumaczę krok po kroku, jak to zreplikować, żebyś nie musiała mi płacić za to drugi raz. Ale ludzie najczęściej mówią, nie, no wiesz co, bo ja tu mam kolejny projekt, tu masz zaliczkę, do zobaczenia za 2 tygodnie. Baw się dobrze.
Zdaje się, że to oznacza, że masz świetną intuicję do ludzi, których poznajesz.
Wiesz co, po pierwsze ludzie głównie mnie znajdują przez ludzi innych. Dużo ludzi mnie promuje jako bardzo niszowego artystę dla artystów, bardzo często. A potem odbiorcy tych artystów bardzo często gdzieś tam, wiesz, w tym 6 stopniu separacji trafiają do mnie i mówią, bo wiesz co, bo ty wymyślisz, jak to zrobić. Tak, żeby w tym się dało chodzić, tak, żeby w tym było wygodnie, żeby, wiesz, jakby każdy ma swoje jakieś tam punkty, które są dla niego ważne. A ja w drugą stronę nigdy nie wezmę projektu, który nie przynosi mi dzikiej, dziecięcej radości tworzenia. Dla mnie każdy ten projekt to jest nowy worek Lego, bez książeczki, gdzie mówisz, masz te klocki, użyj wszystkich i zbuduj mi coś. Do zobaczenia za 2 tygodnie, wiesz, serio.
Fajnie to brzmi.
No, wiesz, jakby wypracowałam to sobie też. To jest system, w którym mi jest wygodnie. Ja nie mówię, że innym ludziom będzie w tym dobrze, ale to działa dla mnie. To działa dla mnie jako terapia, jako takie, wiesz, taki oddech od tego, co mnie dusi tam za każdym razem, kiedy gdzieś muszę wyjść na zewnątrz, poza mój mały, hermetyczny bąbelek, bo świat bardzo, bardzo mnie rani i poranił i ja do tej pory nie do końca mu ufam, więc staram się mieć tutaj bezpieczną przestrzeń, gdzie krytyka to nie jest narzędzie zbrodni, tylko to jest pomoc, to jest drabinka, zamiast obcinania ci nóg przy kolanach. Wiesz, to jest moja przestrzeń tu. To jest dla mnie najważniejsze, więc ja nie wezmę projektu, którego ja nie widzę od razu, kiedy klient zaczyna do mnie o nim mówić. Na przykład, wiesz, jak ktoś mówi, że no mam taki pomysł, ale no nie jestem sam przekonany. Wróć, jak będziesz przekonany i będziesz miał co najmniej 3 obrazki, żeby mi pokazać, co byś chciał. Bo inaczej ja będę pracować w frustracji, w nieskończoność, a ty nigdy nie dostaniesz tego, co chcesz. Wiadomo, są też tematyki takie, których nie do końca chcę ruszać. I odmawiam absolutnie. Każdy ma swoje tematy, których nie dotknie ich sztuki. Nie chcę tym kalać jakby, wiesz, o czym tak, mówię. Jasne. Podróżuję w małym bąbelku, nie będę do niego wymiotować do środka. Nie po to go budowałam, żeby teraz go zanieczyszczać. Wiesz, o co chodzi? Mój bąbelek to nie toj. I dokładnie taką przestrzeń tutaj mam i dzielę się nią z ludźmi, którzy do mnie przychodzą, niezależnie od tego, z czym do mnie przychodzą. Punkt jeden jest wspólny wśród tych ludzi. Wszyscy przychodzą do mnie z potrzebą stworzenia czegoś wyjątkowego. I cieszę się, że mi z tym ufają. I coraz więcej tych ludzi regularnie do mnie wraca. I wiesz, to jest wspaniałe. Mnie to bardzo cieszy.
Wiesz, brzmi w ogóle jak bardzo fajne doświadczenie dla obu stron.
Wiesz, tutaj musiałabyś też drugą stronę zapytać, ale poczekaj. Druga strona.
Ja przyznam szczerze, że byłem trochę upierdliwym klientem, bo przyszedłem ze swoją wizją, którą Kali ubrała w swoje techniki. I oto razem pojawił się bananowy rakietochłopiec, na przykład z mojej kurtki, którą miałem z mojej. Jednych z moich ulubionych malarzy.
Bananowy rakietochłopiec.
Tak, to jest remix chyba 4 czy 5 obrazów Basquiata, którego miałem kurtkę. I ta kurtka się troszeczkę zniszczyła, więc została pocięta w kawałki i remix jego postaci został uwieczniony na plecach teraz tej kurtki. I to jest obraz, którego on nie namalował, ponieważ no, nie istniał taki obraz.
Nie, ja zrobiłam kolaż Basquiata.
Dokładnie. Fajnie. I takie to coś powstało. Jestem bardzo zadowolony. Mam jeszcze kilka innych rzeczy, z których też jestem zadowolony, więc no słuchajcie, no co będę dużo namawiał, przychodźcie i sprawdzajcie to sami.
Tak, zdecydowanie zapraszamy tu. Zapraszasz, prawda, Kali, tutaj do pracowni?
Tak, tylko uprzedzam tutaj, że proszę bardzo ładnie ustawić się w kolejkę, najlepiej na zapisy. Wpadanie do mnie w wirze mojej pracy i robienia rzeczy najczęściej skutkuje takimi no śmiesznymi, czasami niezręcznymi sytuacjami, tak, więc jeżeli ktoś chce mnie odwiedzić albo obczaić moją sztukę, to zapraszam na mój Instagram, tam jestem najbardziej aktywna, tam można mnie dopaść większość pór dnia i nocy, w zależności od tego, co tam mi w głowie tyka i jakie mam, że tak powiem, zewnętrzne okoliczności przyrody. Tak, więc zapraszam na Instagram Upcycled Underground, znajdziecie mnie, tam mam takie fajne zielono-żółte logo, oczywiście, że zapcyklowane. I to jest.
Zapcyklowane z czego?
Słuchaj, z londyńskiego metra. Wzięłam kształty, tylko dodałam tam żółty i zielony, dodałam parę swoich elementów, użyłam tej samej czcionki do nazwy, no bo moja dusza taka jest, połowa to z Łodzi, a połowa to z Wielkiej Brytanii, a urodziłam się w Warszawie. To jest bardzo dziwny w ogóle temat, ale to może nie antenowy do końca.
To teraz zapytam Kamila. Kamil, a w ogóle dla ciebie to czym jest upcycling?
Zachowywaniem pewnego rodzaju taką konserwacją dokonań ludzkich i utrwalaniem ich dla następnych pokoleń, bo właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, Kalina to traktuje użytkowo, ja traktuję bardziej artystycznie, w sensie, znaczy jedno drugiego nie wyklucza, tylko chodziło mi o to, że
ja
że nie użytkowo, tylko po prostu ja w ten sposób zachowuję coś dla następnych pokoleń i chcę, żeby to ludzie na to później mogli spojrzeć i zobaczyć, że na przykład kiedyś tak wyglądały książki, wiesz, albo tak wyglądało pismo, albo gdzieś tam dostrzegli na przykład zapisy z jakichś innych lat i też zastanowili się, co one oznaczały. Jakby wiele takich aspektów, które powodują to, że no wiesz, ludzie po coś pisali te książki. To jakby, to jest w ogóle punktem wyjścia, więc one coś oznaczają, niosą jakieś znaczenie i to znaczenie często pojawia się też w moim obrazie w ten czy inny sposób. Nie zawsze w sposób oczywisty jest to do rozszyfrowania. Czasami to właśnie te napisy pomagają rozszyfrować. Zresztą to jest dosyć specyficzne dla moich obrazów, że często tytuł pojawia się w treści obrazu, właśnie wkolażowany z różnych wyciętych liter właśnie z książek i gazet. No i to jest tak, że dla mnie to jest po prostu zachowywanie świadectwa ludzkości. A po co? To świat pokaże. No nie wiem, to już mam nadzieję, że po naszej śmierci się okaże.
No wiesz, mówi się tak, że my jesteśmy tą cywilizacją, która zostawi po sobie głównie śmieci, to przynajmniej część tych śmieci będzie przerobiona na sztukę Może dobrze, że nie tylko jakieś po prostu grube tony wysypiska zostaną.
No, to bardzo dobrze powiedziałaś, bo tak naprawdę cała ta era antropocenu powoduje to, że w ogóle widać w złożach, zresztą widziałem ostatnio taki świetny przekrój gdzieś przez plażę, no i było ewidentnie widać tą warstwę, która jest już tam, zaczęła się w XX wieku, bo tam widać plastik, tak, a przecież to jest dopiero lata 50. XX wieku. No właśnie, więc to się zmieniło bardzo. Są też artyści, którzy na przykład wykorzystują, tak skoro już mówimy o plażach, tylko i wyłącznie rzeczy, które są znalezione na plaży, kolorowy plastik, segregują go w ogóle kolorystycznie i układają z tego niesamowite obrazy. To jest też ciekawa rzecz. To są też artyści, którzy wykorzystują tylko driftwood, czyli te drwienka, które są dokładnie wyrzeźbione przez morskie fale. Ale wracając jeszcze do tego zachowywania tej ludzkości, no to wiesz, my wszyscy wychowujemy się w tej chwili w czasach troszeczkę innych od tych wielkich malarzy, których mamy szansę oglądać w muzeach. Ich było kilkunastu. Teraz tych ludzi malujących, tworzących jest znacznie więcej. Stąd też zmieniły się troszeczkę warunki zarówno tego, jak się tworzy sztukę, jak i tego, jak się ją odbiera. Więc idąc tym tropem, idąc tropem tego upcyclingu i tej ilości rzeczy, którą mamy w tej nadkonsumpcji rzeczy, to my pokazujemy, że każdy z nas, takich zwykłych obywateli, prawda, planety naszej, może zrobić coś z rzeczami, które go otaczają, z rzeczami, które zostały wykorzystane w jakiś tam pierwotny sposób i może właśnie nadać im nowe znaczenie, czy użytkowe, czy też artystyczne.
Tak, ozdobne nawet po prostu.
Dokładnie tak. I jak to się dzieje, słuchajcie, każdy na pewno w życiu raz przynajmniej widział, a może nawet miał okazję wykonać wazonik z pomalowanej po prostu butelki. Tak? I to jest taka pierwsza, najprostsza rzecz, którą można zrobić i to pokazuje, jak ten upcycling jest namacalny i towarzyszy nam wszystkim.
No, to też świecznik jest z butelek po prostu z zielonego szkła. Albo
oczywiście, słuchajcie, no, tych metod jest naprawdę mnóstwo, a ludzie są naprawdę pomysłowym gatunkiem i odkryli już tak niesamowite rzeczy, jak można przerabiać to wszystko, że chciałoby się powiedzieć sky is the limit, ale ja bym powiedział, że niebo już nam nie wystarcza i ten limit po prostu jest jakiś kosmiczny. No. Kurde,
nie ma
limitu, bo ludzie nawet właśnie a propos kosmicznych rzeczy, od razu mi się skojarzyło. No właśnie, poczekaj, bo chciałem powiedzieć, tylko dokończyć tą myśl, że nie ma już limitu, bo kosmos też nie jest limitem, ponieważ są ludzie, którzy robią z meteorytów biżuterię. Szukają ich specjalnie, tną.
Nie, bo ja mam naszyjnik z meteorytu. Mam kosmiczny naszyjnik z meteorytu. Moja koleżanka przywiozła mi z jakiegoś muzeum historii naturalnej gdzieś we Włoszech chyba. Można było w gift shopie normalnie w tym, wiesz, sklepiku kupić różne pamiątki i tam właśnie były takie kawałeczki meteorytu i ja to oprawiłam w taki srebrny koszyczek i mam na rzemyku jako ten.
Fajne to jest, bo wyobraź sobie, że masz na sobie coś, co przebyło.
Nie musisz
sobie wyobrażać. No, ja też mam w domu też mam meteoryt w domu, ale chodzi o coś, że zawsze za każdym razem dla mnie to jest ogromne wrażenie, że to przebyło tak ogromną drogę przez cały wszechświat.
Nie wiesz, skąd to przeleciało.
No, to jest niesamowite po prostu.
Czasu by ci w życiu nie starczyło, żeby wykminić, skąd to kurde przyleciało w ogóle, jak długą drogę przeleciało.
Jest jeden ważny wątek, też myślę, w upcyclingu. Powiedzmy, że są ludzie, którzy narzekają na brak funduszy, na to, żeby uprawiać sztukę, żeby na przykład zbudować jakąś ogromną instalację, rzeźbę. I wychodzi na to, że wiele odpadów może być tak naprawdę wspaniałym materiałem na produkowanie sztuki, nawet wielowymiarowej. Szczególnie, że ja też pamiętam bardzo dobrze z danych gdzieś tam znalezionych na stronie Unii Europejskiej, że mniej więcej 30% tych odpadów, które się nie nadają do recyklingu albo które nie trafiają do recyklingu, to są odpady budowlane. I to są różne rzeczy, jakieś przecież różne płyty, jakieś różne metalowe konstrukcje. To jest świetny i często darmowy, bądź bardzo niskokosztowy materiał do tworzenia niesamowitych rzeczy, co tylko tam wyobraźnia podpowie.
Bardzo dobrze to, że o tym wspomniałaś, natomiast zwróć uwagę, że mówiłaś w tym momencie o materiałach, które są dosyć twarde w obróbce i wymagają, powiedzmy, no, w miarę umiejętności i warsztatu do obróbki. Ale ja na przykład, moim ulubionym, oprócz papieru oczywiście, jest tektura falista, której mamy nadprodukcję w ogromnych ilościach. W każdym gospodarstwie domowym możemy znaleźć opakowania kartonowe w ogromnych ilościach i je też możemy przerabiać na dzieła sztuki. Od małych masek kartonowych, kończąc na w dużych rzeźbach. A teraz odpowiadając na twoje pytanie już bardziej technicznie i tego, jak można łączyć i jakby jak można robić wielkowymiarowe, no to tutaj uśmiecham się już do Kaliny, bo to jest specjalistka, jeśli chodzi o takie, wiesz, konstrukcje większe. I ja wiem dobrze, że już ją korci, ponieważ właśnie będziemy to teraz robić, tak? Pracujemy nad syrenką, która będzie dokładnie realizacją takiego projektu. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to znowu przypomnę, 6 czerwca spod Ronda de Gaulle startuje parada syrenek, na której będzie jechała piękna upcyklingowa syrenka.
No tak, ale tak w ogóle mówiąc, wracając do tych materiałów budowlanych, to wszyscy też właśnie wzięliśmy udział w bardzo fajnej inicjatywie Bogdana, prawda? Tak, może chcesz przedstawić, bo ty lepiej znasz tą inicjatywę Bogdana, jak to tam działa, nie?
Inicjatywa Bogdana jest rzeczywiście ciekawa.
Jest fantastyczna, nie?
Ja poznałam Bogdana na targowisku sztuki. Nie wiem, czy ty mnie w ogóle, Kamilu, z nim nie poznałeś, prawda? Tak mi się wydaje. Bogdan przynosił artystom stare aparaty firmy Druch. To są w ogóle aparaty, które były kiedyś produkowane w Warszawie. I Bogdan przynosił je artystom, żeby je przerobili po swojemu, pomalowali, zrobili z tego jakąś rzeźbę, cokolwiek. A to dlatego, że wymyślił wystawę. Chcesz coś
projekt
powiedzieć?
Projekt 100 druchów, tak.
Tak, projekt 100 druchów. Tych druchów chyba nawet już wyszło dużo więcej niż ponad 100 w którymś 200. Momencie. Ponad 200, jak to mówi Kalina.
Bogdan sam sobie zrobił w pewnym momencie konkurencję w Polsce, ponieważ nagle okazało się, że jest jakiś człowiek, który skupuje aparaty Druch. No i cena tych aparatów na rynku wtórnym, no bo wiadomo, że to są stare aparaty, skoczyła w górę, bo zobaczyli, że jest na nie popyt i sam sobie zrobił konkurencję, ponieważ nie ma drugiego człowieka w Polsce, który skupuje aparaty Druch.
Ja też dostałam Drucha do pomalowania, więc kozacko, bardzo dobrze się bawię przy tym projekcie, już zaczęłam.
Cała
nasza trójka w ogóle wzięła w tym udział i mnóstwo innych fantastycznych ludzi, to nie tylko z Polski, tutaj ludzie z całej Europy w ogóle biorą w tym udział. I w ramach dni fotografii właśnie teraz w Działdowie, poza druchami jeszcze, Bogdan rozdał ludziom cegły. To tak, tak. Wracając właśnie do tego tematu, który poruszyłaś o materiałach budowlanych, że przyszedł jeszcze chłop i mówi, no dobra, no to teraz proszę jeszcze zróbcie mi, każdy z takiej samej cegły, zróbcie mi sztukę, żeby ludzie mieli co na tych dniach fotografii fotografować. Więc no możesz zrobić sztukę na wszystkim, możesz to zrobić na cegle, możesz to zrobić na papierze toaletowym albo na chusteczce w barze, tak jak to robił David Lynch. Jakby to wszystko jest totalnie tylko i wyłącznie ograniczone twoimi dwoma czynnikami, czasem i wyobraźnią.
Jeszcze co ważne, Bogdan nie chciał jakichkolwiek cegieł, tylko ja się pytam, bo u nas przed pracownią leży sterta cegieł. Ja mówię, Bogdan, to ja mam tutaj taką stertę cegieł. On mówi, nie, to musi być cegła szamotowa. I w tym momencie ja po prostu padłem, bo ja sobie, i on pyta się mnie, czy on może mi ją wysłać paczkomatem. Cegłę. I ja po prostu już kisnę ze śmiechu, kiedy wiem dobrze, że Bogdan mieszka na Pradze Południe. My jesteśmy na Pradze Północ. Tak. I naprawdę fajnie jest się spotkać z człowiekiem, uścisnąć, zrobić sobie zdjęcie, cokolwiek, co oczywiście zrobiliśmy i tak też się to odbyło. Ale kiedy Bogdan zaproponował wysłanie, bo on doceniał po prostu mój brak czasu. Ja to rozumiem, jakby totalnie jakby, wiesz, i jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast oczywiście umówiliśmy się i to było miłe, no, ale wiesz, cegła i konkretnie cegła szamotowa. Dlaczego? Ponieważ cegła szamotowa jest na tyle spiekiem, że nie chłonie wody. Natomiast ja i tak swoją cegłę odpowiednio przygotowałem, tak żeby ona była odporna na warunki. Ale coś, co jeszcze nie padło i chciałbym, żebyśmy skończyli wątek cegieł, to słuchajcie, miasto Działdowo z tych cegieł będzie tworzyło szlak artystycznych cegieł i tak jak są miasta, w których są krasnale czy też inne bajkowe stwory, tak w Działdowie będzie szlak artystycznych cegieł.
Mi się też udało z Bogdanem spotkać, bo ja miałam mu swoją już gotową cegłę wysłać i już nawet ją bardzo ładnie zapakowałam, żeby wysłać, ale też się bardzo śmiałam, że pierwszy raz, że pakuję cegłę.
Chodziłaś z nią w ogóle na wernisażu chyba, nie?
Chodziłam z nią na wernisażu. Tak. Bogdan nie dotarł w końcu, ale spotkałam się z nim na placu Szembeka, bo okazało się, że mieszkamy bardzo blisko siebie, bo on właśnie na tym krańcu już Pragi południa, a ja na Wawrze, także mogliśmy się spotkać. To powiedzcie, gdzie można was spotkać i w jaki sposób się z wami umówić, żeby odwiedzić wasze pracownie, bo już na pewno wiemy, że odwiedzić te pracownie można. Powiedzcie.
To tak, przede wszystkim zapraszamy do nas na Brzeską 24. Ja zapraszam w ogóle serdecznie na taki serwis mapasztuki.pl, gdzie można zobaczyć nie tylko moją pracownię, ale można zobaczyć w ogóle, gdzie są pracownie artystyczne różnych artystów w Polsce. Głównie w Warszawie, ale nie oszukujmy się, w Polsce też już się pojawiają. I tam między innymi jest moja pracownia. Ktoś by chciał sobie zobaczyć i się umówić. Można też oczywiście znaleźć nas, tak jak mówiłem, na tej Brzeskiej. Można znaleźć nas na Instagramie, bo to wiadomo, media społecznościowe w dzisiejszych czasach są kluczowe, więc Upcycled Underground na Instagramie i Kamil Jakuza-Jaczyński, to my. Poza tym co? No słuchajcie, można znaleźć nas na Pradze. Generalnie. To jest tak, że my się tutaj pojawiamy się na różnego rodzaju praskich eventach i nie tylko praskich. Pojawiamy się również na różnego rodzaju wydarzeniach muzycznych. Kali niedługo będzie sędziowała WLW, czyli Warszawską Ligę Wolnostylową. Ja niedługo jadę do Poznania z moją wystawą, zresztą, której jesteś też współtwórczynią, więc jedziemy do Poznania, później do Wrocławia. Także można nas spotkać w różnych miejscach i w różnych rolach w całej Polsce, ale na pewno najłatwiej kontaktować się z nami przy pomocy mediów społecznościowych, do czego oczywiście was bardzo serdecznie zachęcamy.
Tak jest. No tutaj z tym moim undergroundem, to ja mam underground chyba w sumie tylko w nazwie już tak naprawdę i ta nisza gdzieś tam jest mi bliska serduszku, robię dużo fajnych rzeczy, więc mnie można spotkać zarówno w mojej pracowni, jak i można spotkać moje street arty tutaj w różnych miejscach w Polsce całej. Można posłuchać, jak gram muzykę ze starych winyli, więc dużo różnych fajnych rzeczy. No potem mamy właśnie tą paradę Syrenki 6, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. No a potem chyba należy nam się chwilę oddechu, a potem zastanowimy się, co będziemy robić dalej. No, przyjdą wakacje, przyjdą nowe inspiracje. Po tych wszystkich wielkich wydarzeniach przyjdzie chwila na refleksję i na pewno każdy z tego, bogatszy o nowe, wspaniałe doświadczenia, wyskoczy z fantastyczną, nową, unikatową sztuką. No i tak to się będzie kręcić. No.
Nie wątpię, że tak właśnie będzie. Bardzo dziękuję. To była Kalina Murawska i Kamil Jaczyński.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Pa! Radio Praga.